Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, gdzie w 5 rozdziale od 1 do 7 wiersza czytamy tak. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latorośną. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Panie i Boże, daj nam swego ducha. Daj nam swego ducha, w którym zrozumiemy i przyjmiemy to słowo, w którym poprzez to, co mówisz, przemienisz nasze serca i umysły, w którym staniemy się Twoim Kościołem, Twoim ludem na ziemi. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Pieśń o winnicy, Izajaszowa pieśń o winnicy jest bardzo znanym tekstem. Tutaj w naszym zborze również odwoływaliśmy się do niego już przynajmniej parokrotnie. Fakt, że przy moim stażu pracy, że się tak wyrażę, czyli przy tych 20 paru latach, w których staram się, jak mogę wam towarzyszyć, miałem już kilka okazji, żeby o pieśni o winnicy mówić. Dlatego kiedy zobaczyłem, że ten właśnie tekst jest przewidziany na dzisiaj w tym herrnhutzkim porządku, którym się posługujemy w Kościele, w pierwszych słowach swego listu pomyślałem, wybiorę coś innego. No ile razy można mówić o tej pieśni, o winnicy, o Izajaszu i tak dalej? Co nowego można mówić? Ale potem pomyślałem sobie, miałem takiego fajnego nauczyciela homiletyki, naprawdę mądrego, dobrego człowieka, pastora Gryniakowa, księdza, doktora, profesora, 50 tytułów Gryniakowa, który po pierwsze był naprawdę świetnym specjalistą w tym, czego uczył, czyli w wygłaszaniu, w budowaniu kazań, a po drugie powiedział jedną rzecz, która mi utkwiła w głowie i do której wracam jak do mantry, że jeśli nie posługujemy się tym przepisanym porządkiem kościelnym, tylko zaczynamy wybierać teksty, które sprawiają nam przyjemność, które nas poruszają, które na nas wpływają, dla nas coś znaczą specjalnego, to po 5 latach pracy mamy 20 kazań, które powtarzamy w koło Macieju, dopóki zbór nie zacznie rzucać kamieniami. No więc, żeby uniknąć tej przypadłości i nie stwarzać okazji do uchybienia Bożym przykazaniom dla moich sióstr i braci, postanowiłem jednak zająć się Izajaszową pieśnią o winnicy i zastanowić w związku z tym, co nowego można, co ja mogę w niej znaleźć nowego po tych wielu razach, kiedy się nią zajmowaliśmy. Nie wiem, czy skutek będzie dobry. Mam nadzieję, że tak. Pozwólcie, że podzielę się z wami tymi paroma przemyśleniami, które przyszły mi do głowy. Po pierwsze, symbolika. Symbolika jest w zasadzie zrozumiała, jest normalna, jest ogarnialna. Wynika z samej narracji tekstu. Ale podkreślmy parę rzeczy. Wiemy, że winnica to jest Izrael. Winnicą jest lud Boga. Ten lud, który Bóg sobie stworzył. Ale winnica tak materialnie to kawał pola, ziemia. Mamy różne ziemie. Tutaj w Polsce nie mamy za dużo winnic, chociaż klimat się zmienia i ostatnio w okolicach Skierniewic na przykład jest już parohektarowa winnica, nie mówiąc o Podhalu i tak dalej, gdzie te winne latorośle się udają lepiej. Także jest nadzieja dla tych, którym to sprawi radość, a poza tym jest ilustracja, po którą można blisko sięgnąć. Winnica to jest ziemia, ale ziemia dosyć szczególna, bo kiedy myślimy o owocach, o sadzie na przykład, myślimy, że ziemia powinna być urodzajna. Powinna być czarna, tłusta, dobra, taka jak na Ukrainie, gdzie naprawdę człowiek ma wrażenie, jak patrzy na ten czarnoziem, że jakby go na chlebie rozmazać, to zastąpi masło. A winnica tymczasem może być zupełnie inna. Kamienie, piasek w winnicy wcale nie przeszkadzają, wręcz są konieczne, żeby winorośl dobrze tam rosła. Ale te kamienie i piasek nie mogą być w zbyt dużej ilości, więc winnica wymaga pracy, ponieważ winnice często położone są na dosyć urywistych stokach gór, to winnice wymagają pracy, do której nie da się zaprząc nawet dzisiaj w XXI wieku zbyt dużo sprzętu mechanicznego. To znaczy wymagają pracy wykonywanej tymi rękami. Wymagają zostawienia tam odrobiny krwi na tych kamieniach, które wydłubujemy, nabawienia się kilku odcisków, takiego wysiłku, który z jednej strony no, nie przerasta sił człowieka, z drugiej strony jednak, kiedy już go poniesiemy, kiedy już go wykonamy, to powoduje, że oczekujemy, że ten wysiłek, ta nasza krew, ten pot przeliczy się na coś konkretnego. Przeliczy się na plon, który ta winnica przyniesie. W winnicy rośnie winorośl. To jest dosyć oczywiste, wynika z samej nazwy. Ale w symbolice biblijnej winorośl to jest symbol Izraela. Wiecie, że Żydzi, dokładnie tak jak teraz my, przestrzegają drugiego przykazania i nie czynią sobie obrazów, podobizn i tak dalej. To ich unikanie obrazów idzie dokładnie tam, dokąd doszliśmy i my od XVI wieku aż dzisiaj. Idzie w takim kierunku, w którym nie ma postaci ludzkich, ale są ich ekwiwalenty graficzne. W malarstwie martwej natury niderlandzkim, XVI, XVII, XVIII-wiecznym znajdujemy przebogatą symbolikę, która jest ekwiwalentem historii biblijnych, o których opowiada. Szatan to jaszczurka, Chrystus to coś tam, ja już nie pamiętam, bo to trzeba Michała Jabłońskiego zapytać. On napisał świetną pracę magisterską o Williamie Kleszuchedzie, który był właśnie malarzem martwej natury niderlandzkim. W każdym razie wszystko na tych martwych naturach nie oznacza wcale tego, że ktoś patrzy na stół z jabłkami i cytrynami i to mu się podobało, więc sobie namalował, tylko wszystko jest opowieścią biblijną. Dokładnie tak samo jest w narracji biblijnej z tymi symbolami, które mamy dzisiaj przed oczami. Izrael, lud Boży, jest symbolizowany przez winorośl. Więc w tej winnicy, którą ktoś przygotowuje, no tym kimś oczywiście jest winogrodnik, czyli Bóg, w tej winnicy ma zostać zasadzony Izrael. To nie jest tak, że on tam był od zawsze i mu się to należy. Bóg przygotował specjalną winnicę dla swojego ludu. Przygotował ją, wkładając w to wysiłek, zostawiając tam swoją skórę, swoją krew, swój pot. Zasadził tą winną latorośl, tą wypieszczoną, tą sprowadzoną z daleka, tą w pozyskanie, której włożył jakiś wysiłek. Zasadził ją tam, ale żeby polepszyć jej warunki życiowe, zwiększyć szansę na to, że się przyjmie i że będzie owocować, że przyniesie plon, na który czekamy, sadząc winorośl. Zrobił jeszcze kilka rzeczy. Zrobił wieżę strażniczą, żeby posadzić tam kogoś, kto dogląda tego Izraela w ten sposób, że jak widzi albo złodziei, albo jakieś szkodniki, zwierzęta czy cokolwiek innego, to może zareagować, może obronić tą winną latorośl. Zbudował płot, żeby nie weszły tam dzikie świnie czy jakiekolwiek inne zwierzęta i nie pożarły roślin i ich owoców. Zbudował wreszcie prasę, no bo przecież winnice sadzi się po to, żeby czerpać z jej plonów. Więc wykuł w skale prasę. Kiedy odwołamy się do czasów, w których to napisano, do czasów proroka Izajasza, Zobaczymy, że nie było wtedy młotów pneumatycznych, nie wiem, jakichś tam palników, czegokolwiek można by użyć dzisiaj do kucia w kamieniu. Dzisiaj jak budujemy tunel, to puszczamy maszynę, która jedzie przez skałę, jakby, nie wiem, pociąg przez tory i ryje tunele wielokilometrowej długości, bez większego wysiłku. Ale wtedy wszystko robiono ręcznie. Ktoś musiał wziąć młotek, dłuto i kuć w tym kamieniu, znowu nabawiając się odcisków, rozkrwawiając sobie ręce, waląc się ileś razy w palec tym młotkiem, cierpiąc, zmagając się. Ktoś poświęcił na to czas, siłę, pracę, żeby wykuć prasę, do której potem miał nadzieję wrzucić winorośl, znaczy nie winorośl, tylko winogrona z tej winorośli, i wytłoczyć sok, z którego wiadomo, co potem pochodziło. Chociaż w czasach Izajasza nie stosowano drożdży, więc to bardziej był sfermentowany naturalnie sok winny, który się po hebrajsku jain nazywa, niż wino w dzisiejszym znaczeniu. Ale to nie ma znaczenia, co to było. Bóg, winogrodnik, wykuł nawet prasę i teraz już tylko zostało mu czekać. Czekać, aż winorośl, którą tak pieczołowicie otoczył swoją troską, przyniesie plon. Winorośl z kolei, winorośl nie włożyła wielkiego wysiłku w to, co się miało stać. Została przeniesiona skądś tam przez pustynię, z jakiegoś Egiptu, gdzie ją deptali i gdzie się na niej krowy pasały, do winnicy, w której była otoczona płotem, opieką, w której miała jakoś tam jednak przygotowaną i oczyszczoną ziemię. Miała tylko wydać plon. Dostała wszystko i miała przynieść owoc. To trochę tak jak z naszymi dziećmi, którym staramy się w normalnych warunkach, staramy się dać wszystko. Wszystko, co dla nas ważne, wszystko, co myślimy, że będzie dla nich ważne. A potem czekamy już tylko, aż wydadzą owoc. Aż będą, nie wiem, dobrymi ludźmi. Aż swoim dzieciom podarują to, co dostały od nas, a może zrobią coś więcej, niż dostały od nas. Czasem jest inaczej, bo my ludzie bywamy bardzo niedoskonali i zamiast troski, miłości dajemy tym dzieciom rzeczy, o których nawet nie chce się mówić. Ale założenie jest właśnie takie. Wkładamy miłość i czekamy na dobry owoc. Bóg nie chciał niczego więcej od swojego ludu. Chciał tylko, żeby Izrael wydał dobry owoc. Ponieważ darem, który nie symbolicznie, a realnie daje, jest życie, jest prawda, jest łaska, jest powołanie, jest obietnica zbawienia, to oczekiwał, że owocem będzie sprawiedliwość, uczciwość, dobro, wierność przykazania. Przy czym przykazania rozumiemy nie jako nakaz, nie jako terror prawa, tylko jako mitzwot, dobre czyny. Więc oczekiwał, że owocem Izraela będzie chęć czynienia dobra, którego doświadcza. Nic więcej. Proste, jasne, przejrzyste i wręcz, można powiedzieć, przewidywalne. Powoduje jeszcze coś. Powoduje, że nawet warunki pogodowe zaczynają sprzyjać jego winnicy i rosnącym w niej roślinom. Chmury spuszczają deszcz. To jest coś, czego my ludzie nie możemy za bardzo zrobić. Rosjanie, co prawda, przy defiladach na Placu Czerwonym rozpędzali deszcze, ale spędzić ich to chyba nikt jeszcze na tej planecie nie potrafi. Bóg to też robi dla swojego ludu. Co jeszcze może zrobić, żeby uzyskać ten owoc i taki plon, jaki chce uzyskać? Już chyba naprawdę nic. No więc pozostaje mu tylko zrobić to, co robi każdy właściciel ogrodu, sadu, pola, czegokolwiek. Siąść i czekać. Czekać na moment zbiorów, mieć nadzieję. No więc Bóg ma nadzieję, czeka, a tymczasem oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Co ma zrobić? Co my byśmy zrobili? Co robimy z naszymi dziećmi? Z naszymi podwładnymi? Co robimy? Nie chwalimy ich, nie głaszczemy, nie przytulamy, nie mówimy: świetnie sobie poradziłeś. Karcimy, łajamy, karzemy. Częściowo dlatego, że jesteśmy wściekli i bezradni. Częściowo dlatego, żeby uzyskać poprawę w przyszłości. No więc Bóg rozbiera ten płot, który zbudował, wpuszcza dzikie zwierzęta i niech to wszystko... Trzy kropek tutaj był. I to jest obraz, który przed naszymi oczami maluje Izajasz, żeby przestrzec. Bo Izajasz nie robi tego post factum, tylko ante factum. Nie po wydarzeniach, tylko przed nimi. Mówi: tak będzie. Bóg daje wam, ludziom, wszystko. Stwarza warunki. Teraz macie wydać owoc. Jeżeli go nie wydacie, to zostaniecie ukarani. Więc wydajcie owoc. W Jezusie Chrystusie historia się powtarza. Tyle, że Bóg zamiast proroka mówi: macie wszystko. Wiem, że nie wydacie owocu. Macie jeszcze więcej. Macie łaskę bezwarunkową, darmową, dla wszystkich jednakową. Wydajcie owoc. Ale to jest to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. Ja pomyślałem sobie dzisiaj, że ta historia ma jednak jeszcze jakieś znaczenie. A tym znaczeniem jest próba odwrócenia ról. Nie tak, że Bóg jest winoroślą, a my jesteśmy winogrodnikami, tylko my jesteśmy winogrodnikami i ludzie, z którymi jesteśmy, są winoroślą. Albo, no tak, weźmy to w ten sposób. Stwarzamy warunki, dajemy wszystko, obiecujemy to, co będzie potem, będzie dobre, piękne i wspaniałe. A ktoś mimo wszystko, mimo tego, co z siebie daliśmy, nie spełnia naszych oczekiwań. Nie wydaje dobrego owocu, jakiego chcieliśmy się po nim spodziewać. Co wtedy robimy? Rozbieramy płot? Wpuszczamy dzikie zwierzęta, żeby podeptały i pożarły wszystko? Pozwalamy, żeby chwasty wkroczyły do tej winnicy, którą przygotowaliśmy, i wyparły dobre rośliny? A gdyby Bóg zrobił tak z nami? A gdyby On rzeczywiście spełnił te wszystkie groźby, tak jak spełnił je wobec Sodomy i Gomory, nie byłoby nas tutaj, żeby dawać szansę innym. Może więc prawdziwym drugim dnem tej Izajaszowej opowieści jest nawoływanie do tego, żebyśmy nie powtarzali takiego schematu, który jest bardzo ludzkim schematem. Żebyśmy nie dawali upustu temu złu, które tak chętnie się w nas gnieździ. I nie mścili, nie wypalali, nie wytępiali, tylko okazywali taką cierpliwość i taką miłość i taki stopień wybaczenia, jakiego sami doświadczamy i oczekujemy wręcz od Boga. Bo przychodzimy do Kościoła nie po to, żeby nas karał, tylko żeby nam wybaczył mimo wszystko. Więc czy sami potrafimy wybaczać? Czy to przykazanie sprowadzające się do zasady nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, działa w naszych sercach? Tak łatwo jest być tym paniszerem filmowym, mścicielem, który wywiera słuszną pomstę na winowajcach. Tak łatwo jest patrzeć na siebie jak na genialnego, bezstronnego sędziego, który ma przecież prawo pomścić zło. Ale łatwo tylko wtedy, kiedy to my mamy lejce w dłoniach. Nie wtedy, kiedy po nas jeżdżą. Więc kiedy czytamy Izajaszową pieśń o winnicy, pomyślmy o sobie nie jako o dzierżycielach władzy, tylko jako o tych, którzy mogą być albo ciemiężeni, albo słusznie, najczęściej sprawiedliwie, albo o tych, którzy chcą, żeby ich jednak nie karano i dano im szansę i wybaczono. I nie rozpasano, nie zniszczono, nie wypalono, tylko pozwolono rosnąć dalej, nawet mimo pomyłek i upadków. Pomyślmy o tym w ten sposób, a może rzeczywiście staniemy się Izraelem, Bożym ludem. Amen.